Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Niedzielny poranek to czas, który na naszej antenie poświęcamy zdrowiu Wielkopolan. Odwiedzamy placówki medyczne, zachęcamy do badań, mówimy o problemach zdrowotnych, jakie dotykają mieszkańców. Dziś zaczniemy od pytania, dlaczego prawie połowa Polaków nie chce się zaszczepić przeciwko COVID, a lekarze powtarzają, że efekt szczepień widać podczas czwartej fali.
Widzimy mniejsze obłożenie w szpitalach. To jest ewidentny, namacalny przykład, taki na dzień dzisiejszy, że szczepienia działają.
Odwiedzimy poznańskie hospicjum Palium. Minęły właśnie 2 lata od śmierci jego twórcy, profesora Jacka Łuczaka. Jego następcy kontynuują dzieło profesora.
W tej chwili zbieramy na łóżka, na tych starszych oddziałach, te, które pierwsze zmieniamy łóżka na nowocześniejsze, bardziej takie lepsze, komfortowe dla chorego.
Pandemia nasiliła problemy psychiczne Polaków. Gabinety psychoterapeutów pękają w szwach, ale nie wszyscy szukają pomocy.
Część osób, które ma problemy, w ogóle nie przychodzi po pomoc. Siedzi w zaciszu domu, bojąc się, wstydząc się i nie mówiąc o swoich problemach.
W programie będziemy też zachęcać panów do badań profilaktycznych, bo przed nami listopad, miesiąc świadomości na temat raka jąder i raka prostaty.
W Polsce w stosunku do krajów Europy Zachodniej mamy dużo późniejszą wykrywalność wszystkich schorzeń związanych z męskim zdrowiem, zwłaszcza nowotworów jądra i nowotworów prostaty. I nasi pacjenci po prostu się zgłaszają do lekarza dużo później, na późniejszych stadiach choroby.
Zapraszamy.
Akcja profilaktyka.
Dlaczego prawie połowa Polaków nie chce się zaszczepić przeciwko COVID? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty zorganizowanej podczas Wakcina Forum.
Obecnie największym wyzwaniem jest przekonanie nieprzekonanych, bo czwarta fala pandemii wyraźnie przyspieszyła i znów zbiera śmiertelne żniwo. W debacie uczestniczyli m.in. wiceminister zdrowia Anna Goławska, dr Artur Zaczyński, profesor Mariusz Gujski i konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego Jarosław Pinkas.
Ostatnie wydarzenia półtora roku walki z obecną pandemią, która dotyka świat mniej więcej raz na 100 lat, raz na 60 lat, czasami mniejsze, większe pandemie, pokazują, że jest to bardzo ważny problem, niestety zapominany poprzez tak naprawdę czas. I tak jak wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, kiedy już dostępność do szczepień w obecnej pandemii jest wystarczająca i ta wyszczepialność, która w tej chwili w Polsce jest już znaczna, pokazuje znaczną redukcję obciążenia systemu ochrony zdrowia w stosunku do momentu, kiedy nie było szczepień. Widzimy mniejsze obłożenie w szpitalach i to jest ewidentny, namacalny przykład taki na dzień dzisiejszy, że szczepienia działają, że 50% jest mniejsze obłożenie w szpitalach, jest o wiele niższa zachorowalność rok do roku, patrząc na ostatnie wydarzenia. I to jest podstawowy fakt, że jeżeli się zimmunizujemy na czynnik zakaźny, jesteśmy w stanie jako ludzkość się od tego obronić.
Profesor Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Zaszczepione państwo, myślnik, ale tak naprawdę równa się zdrowe państwo. Oczywiście ja nie mam wątpliwości i zdecydowana większość naukowców, odpowiedzialnych naukowców, lekarzy, badaczy, no, nie ma wątpliwości co do wielkiego dobrodziejstwa szczepień i to już to dobrodziejstwo obserwujemy kilkaset lat. Gdyby nie szczepienia, widzielibyśmy choroby, których już albo zupełnie nie mamy, albo mamy w wymiarze szczątkowym. Jeszcze 2, 3, 5 lat temu nie mieściły się nam w głowie, że może nas spotkać po epidemii Hiszpanki na początku XX wieku podobny kataklizm, choć w innym wymiarze, bo zupełnie inny jest świat 100 lat później. Tym niemniej no, zbieramy doświadczenia, uczymy się pokory.
I jestem dość mocno przerażony, dlatego że zaszczepione państwo, zdrowe państwo to państwo mądrych obywateli, to państwo obywateli, którzy potrafią dokonać mądrych wyborów zdrowotnych. Mamy pierwszy raz w historii świata pandemię w dobie globalnej informatyzacji, w dobie globalnego dostępu do wiedzy lub też niewiedzy. I to jest moim zdaniem kluczowa kwestia w tej chwili, żebyśmy zajęli pozycję jako profesjonaliści medyczni, którzy mają wyłącznie dobre intencje, bo tak jest. Według mojej oceny profesjonaliści medyczni, którzy zrobili wszystko, żeby dać poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, wylewali wiaderka potu przy swoich pacjentach w instytutach naukowo-badawczych, w laboratoriach. Im naprawdę warto, trzeba zaufać i trzeba pochylić czoła nad tymi, którzy rzeczywiście tyle dobrego zrobili.
Pandemia również przyniosła, tak jak to się dzieje w czasie wyzwań, z którymi zmagamy się często, pozytywne elementy. Na przykład 2-3 lata temu nie myślałem, że tylu pracowników, przedstawicieli zawodów medycznych będzie mogło kwalifikować do szczepień, będzie mogło szczepić. Dzisiaj w aptekach można się zaszczepić. Coś, co z podziwem obserwowałem na przykład w Stanach Zjednoczonych już 10 lat temu, doszło do Polski, więc są też pozytywy.
Są prawdziwe pozytywy w postaci niezwykle twardych danych. W Polsce mamy 20 tysięcy dializowanych pacjentów. Na 20 tysięcy osób, 36 osób w tej chwili to są osoby ze stwierdzonym COVID-em. Wszyscy chorują gładko. I to jest informacja, która w sposób jednoznaczny pokazuje, jak działają szczepionki, co zostało zrobione w tej chwili przez wszystkich tych, którzy są na pierwszej linii frontu. I to się musi przebić. To jest ta informacja, która się musi przebić.
Jeśli pan mówi o tak małej grupie osób chorujących spośród pensjonariuszy domów pomocy społecznej czy chorych dializowanych, to nie sposób nie sięgnąć do obecnie posiadanych danych co do zachorowań. Jednak to, że ponad połowa polskiego społeczeństwa jest zaszczepiona, przynosi konsekwencje w postaci znaczącej różnicy między tym, co przeżywaliśmy w październiku ubiegłego roku i co obserwujemy dzisiaj. Panie doktorze, czy pan te różnice dostrzega i potwierdza?
I to diametralnie. Tak naprawdę obłożenie w szpitalach jest zredukowane ponad 50%. O wiele mniej osób choruje ciężko, jeżeli chodzi o osoby z grupy zaszczepionej, nie obciążając systemu. I to jest ewidentnie. Tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na temat grup zawodowych i pracowników. Pracownicy naszego szpitala, będący praktycznie w 97% wyszczepieni, na dzień dzisiejszy nie mamy absencji chorobowej spowodowanej COVID-19.
Wobec tego, jak mamy rozmawiać z osobami, które nie wierzą w te fakty? Jak mamy ich przekonywać? To jest niezwykłe wyzwanie, pani minister.
Rzeczywiście, to jest duży problem. Robimy dużo badań socjologicznych, dużo badań nastawienia społeczeństwa do szczepień. Niestety wyniki nie są dla nas pozytywne. Jest mnóstwo osób, które po prostu nie wierzy, które słucha tych negatywnych informacji o szczepieniach. Widzimy, że tak naprawdę dopiero kiedy człowiek spotka się z osobą w bliskim otoczeniu, która ciężko przeżyje zachorowanie lub po prostu nie przeżyje, dopiero dociera, że rzeczywiście warto się zaszczepić. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o program szczepień przeciwko COVID, on był naprawdę, jest nadal bardzo szeroko zakrojony. Najróżniejsze formy zachęt były stosowane. Od możliwości przyjazdu do domu pacjenta, po możliwość zaszczepienia się w dowolnym punkcie, w drive-thru, nie wysiadając nawet z auta. I w aptece można przy okazji zakupu leków się zaszczepić. Natomiast ludzie niechętni nadal nie korzystają. I co jest zaskakujące, to ten odsetek ludzi niechętnych jest naprawdę bardzo wysoki.
W Europie są kraje, gdzie poziom wyszczepienia przekroczył 80%. To m.in. Hiszpania, Portugalia i Malta.
Na zdrowie!
Tablica poświęcona profesorowi Jackowi Łuczakowi wisi od niedawna w Hospicjum Palium w Poznaniu. Została uroczyście odsłonięta 22 października, dokładnie w drugą rocznicę jego śmierci. Profesor Łuczak był założycielem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej i ojcem założycielem Hospicjum Palium na osiedlu Rusa w Poznaniu.
Profesor Jacek Łuczak był niestrudzonym animatorem i propagatorem opieki hospicyjnej i paliatywnej, prowadząc wraz z zespołem szeroką działalność edukacyjną w całej Polsce, co doprowadziło do utworzenia w latach 90. kilkudziesięciu jednostek opieki paliatywnej w niemal całym kraju, a następnie w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji. O tym, co udało się zrobić i jak teraz wygląda sytuacja w Hospicjum Palium w Poznaniu, mówi kierujący nim ordynator doktor habilitowany Maciej Sopata.
Przez te 2 lata faktycznie dużo rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim odszedł nasz profesor kochany i to jest jednak taka sytuacja, kiedy zaczyna brakować takiej osoby, przed którą, prawda, otwierały się pewne drzwi, miała jakąś swoją wartość, ważność. W związku z tym na pewno nam go pod tym kątem bardzo brakuje. No ale staramy się działać i pracować dalej dla naszych chorych, dla ich rodzin i myślę, że tutaj żeśmy nie spadli jak gdyby z tego pewnego poziomu, który ten nasz profesor wyznaczył, przekazał nam tą całą naszą działalność. Mieliśmy oddział covidowy, który był czynny przez prawie pół roku dla takich pacjentów właśnie z zaawansowaną chorobą nowotworową, czyli naszych takich hospicyjnych pacjentów i udawało nam się ich tutaj w murach hospicjum zatrzymać, a nie gdzieś przekazywać, także to była taka bardzo ważna rzecz. Zespół jakoś się trzyma, jest kłopot z pielęgniarkami chętnymi do pracy, no jest to miernie opłacana niestety dziedzina i trudna bardzo działka pielęgniarstwa. W związku z tym no, brakuje pielęgniarek, brakuje opiekunów. Cały czas opieka paliatywna jest niedofinansowana w Polsce i ta pandemia niestety pokrzyżowała pewne plany, bo my liczyliśmy na to, że będzie rewaloryzacja tych sum, które Narodowy Fundusz płaci na opiekę za osobodzień w hospicjum. Niestety nic takiego się nie stało. W związku z tym mijają kolejne lata, chyba już szósty, siódmy rok, kiedy pracujemy na stawkach tych wyznaczonych kiedyś, no a ceny wiadomo są całkiem inne. W związku z tym my jesteśmy takim oddziałem, który zadłuża tutaj szpital i to podziękowania dyrekcji, która stara się nie ograniczać naszej działalności. Powinno być to załatwione, rewaloryzowane, ponieważ tak chyba dłużej no, nie da rady pracować.
A z drugiej strony potrzeba jest ogromna i to, co udało się w ciągu tych ponad 30 lat panu profesorowi jak gdyby rozwinąć i opiekę paliatywną w Polsce i tę świadomość, że to jest niezmiernie ważna część medycyny, służby zdrowia.
A, dokładnie, no to jest na pewno ta wielka jego zasługa. Zresztą on zawsze powtarzał, że ze swoim zespołem razem, że tutaj się wszyscy w większości jesteśmy od samego początku z nim i działaliśmy. Ten temat jest taki dosyć głośny, mówi się o tym, nie jest to absolutne tabu, które kiedyś faktycznie tak było, że mówienie o śmierci, o bólu, o umieraniu było absolutną taką tajemnicą, a teraz jest na pewno o tym głośno i to jest to niewątpliwie to, ta pozostałość spuścizna po panu profesorze.
Ja takie ładne słowo znalazłam, że tutaj się żyje i tutaj się żyje do końca, niezależnie od tego, że tutaj właśnie pacjenci trafiają na swoje ostatnie dni, godziny i to też jest Państwa zasługa, że do końca i Państwo, i wolontariusze potraficie pokazać swoim podopiecznym, że życie jest warte do samego końca.
No staramy się właśnie, jak to hasło takie ostatnie, które towarzyszyło działaniom profesora, teraz towarzyszyło w tym ostatnim czasie nam, żeby zbudować ten dom na czas choroby. No i to faktycznie inne spojrzenie, oni faktycznie są z nami tutaj do końca, w większości umierają, ale staramy się, żeby to było właśnie spokojnie, godnie. Ten dom na czas choroby na pewno, no i dzisiaj jesteśmy podwójnie szczęśliwi, bo po dwóch latach te starań dało nam się to odsłonięcie tablicy, takiego miejsca, gdzie ten profesor zostanie z nami już w tym swoim domu, w tym swoim palium z nami będzie.
Mam pytanie teraz o to, jakie są potrzeby. Jak długo się czeka na miejsce tutaj w hospicjum?
W tej chwili jest dosyć możliwie. Jesteśmy w stanie w pilnych sytuacjach przyjąć pacjenta bezpośrednio od razu. Kiedyś faktycznie ta kolejka wynosiła kilkunastu pacjentów. W tej chwili jesteśmy na bieżąco. Mamy 39 łóżek. Już łazienki już żeśmy skończyli, już są wyremontowane pięknie. Mamy zrobione. Teraz zbieramy na łóżka. Poprzednia zbiórka była na materace, także mamy 39 fantastycznych, nowoczesnych materacy przeciwodleżynowych. W tej chwili zbieramy na łóżka, na tych starszych oddziałach, te, które pierwsze zmieniamy łóżka na nowocześniejsze, bardziej takie lepsze, komfortowe dla chorego. Także to jest taka akcja, natomiast jeżeli chodzi o wolontariuszy, to jest ta grupa, która wróciła do nas. Bardzo szybko wolontariusze zostali zaszczepieni i bardzo szybko ten wolontariat medyczny odżył w hospicjum u nas. I ta grupa wolontariuszy medycznych, którzy pomagają, bezwzględnie jest bardzo ważny i bez nich byłoby trudno, bo praca pielęgniarki w opiece paliatywnej no, jest bardzo trudna, a wiemy jaki jest średni wiek pielęgniarek, jak te panie są przecież wymęczone, nowy narybek no, niechętnie woli inne specjalizacje. W związku z tym faktycznie teraz spogląda nam takie widmo prawda, kłopotów, gdy ktoś odchodzi na emeryturę, z zastąpieniem go i znalezieniem faktycznie pielęgniarki na miejsce.
Hospicjum Palium od lat jest wspierane przez Motyli Wolontariat, który organizuje wiele akcji charytatywnych na rzecz poprawy warunków dla swoich podopiecznych. Szczegóły można znaleźć w internecie.
O choroba! Jak to się leczy?
Żyjemy w czasie pandemii, drugi rok.
Mówi profesor Bernadeta Izydorczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, krajowy konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej.
W stanie, można już w tej chwili powiedzieć, przewlekłego kryzysu dotyka nas wszystkich. Dotyka osób, które dotychczas przed pandemią doświadczały różnorodnych zaburzeń psychicznych. Pamiętajmy, że żyjemy w takim okresie czasu, gdzie wzrasta, i to dosyć drastycznie, liczba osób chorujących na depresję, na zaburzenia lękowe, zarówno w grupie dorosłych, jak i również dzieci i młodzieży. Wzrasta liczba osób, które doświadczają kryzysu, który się ujawnił w toku pandemii.
Osoby, które przechorowały COVID, nadal mają problemy z powrotem do nauki czy pracy.
Zjawisko, które coraz bardziej pojawia się, mgły poznawczej czy mgły mózgowej, jest to oczywiście pojęcie umowne.
Te objawy okazały się tak nasilone i też tak destabilizujące ich codzienne funkcjonowanie i nawet powrót do zdrowia, do codzienności.
Doktor Natalia Nowaczek, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza.
Że nadano temu termin neuro-COVID-19 i często wymaga takiego interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta.
Zatem obok zaburzeń emocjonalnych mamy również trudności natury poznawczej, z którymi wcześniej w takim stopniu się nie stykaliśmy. To zmobilizowało psychologów, psychoterapeutów, w tym również psychologów klinicznych, do pracy z zastosowaniem nowych technologii, z zastosowaniem środków online różnych, i one mogą być pewnym plusem. W wielu przypadkach ta forma psychoterapii i pomocy psychologicznej online staje się jedynym dostępnym źródłem pomocy psychologicznej.
Obserwowaliśmy przynajmniej 3 grupy pacjentów.
Mówi profesor Lidia Cierpiałkowska z Zakładu Psychologii Społecznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jedni pacjenci nie wyobrażali sobie, że mogą jakkolwiek przejść na online. Nie wyobrażali sobie, żeby kontakt terapeutyczny mógł się odbyć w ten sposób. Oni czekali, żebyśmy znowu mogli się spotkać w rzeczywistości. Druga grupa domagała się wręcz, żeby jak najszybciej przejść na online, po to, żeby została zachowana pewna systematyczność kontaktu.
Była też trzecia grupa, dla której forma kontaktu z psychoterapeutą nie miała znaczenia. Liczył się po prostu sam kontakt. Ważne jest to, że zmienił się model leczenia przede wszystkim dzieci i młodzieży z zaburzeniami. Pierwszym wyborem nie jest już szpitalny oddział psychiatryczny.
Poradnie psychologiczno-terapeutyczne powstały z myślą o dzieciach i młodzieży, które potrzebują opieki w swoim środowisku.
Marta Żbikowska-Cieśla, Wielkopolski NFZ.
I ich problemy nie są jeszcze na tyle poważne, na tyle zaawansowane, żeby wymagały hospitalizacji, a często nawet, żeby wymagały wizyty u lekarza psychiatry. W takiej poradni środowiskowej przyjmuje psycholog oraz terapeuta.
Lekami możemy uspokoić tego najbardziej agresywnego. Możemy trochę pobudzić tego, który się zapadł, był i nie nawiązuje relacji czy kontaktów. Ale poszukania w tym rozwoju siebie, to już tylko może się odbyć w relacji z terapeutą.
Stale wzrasta liczba osób z szeroko pojętymi zaburzeniami emocjonalnymi, liczba osób w kryzysach z objawami lękowymi, depresyjnymi, z którymi ludzie po prostu sobie nie radzą, a które to kryzysy wpływają na nieprawidłowe albo destrukcyjne, takie niesłużące zdrowiu funkcjonowanie w życiu codziennym, co oczywiście ma znaczenie szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, bo jeżeli założymy, że dotyczy to osób młodych, no to możemy też sobie wyobrazić, jak bardzo wrażliwa struktura psychiczna dziecka, też w czasie takich bodźców, które działają i zdarzeń, w jakich się tutaj znajdujemy, może podlegać wpływom niezaspokojenia różnych potrzeb emocjonalnych. Oczywiście statystyki są tylko pewnym przybliżeniem, ponieważ część osób, które ma problemy, w ogóle nie przychodzi po pomoc. Siedzi w zaciszu domu, bojąc się, wstydząc się i nie mówiąc o swoich problemach. Ale z całą pewnością, z tego co wiemy, analizując statystyki dostępne i wiedzę na temat zachorowalności na różne typy zaburzeń psychicznych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, możemy powiedzieć, że nastąpił gwałtowny wzrost zaburzeń lękowych i depresyjnych, i przewiduje się, przynajmniej przed pandemią przewidywano, jak teraz trudno byłoby mi na to odpowiedzieć, że depresja będzie chorobą cywilizacyjną w roku 2030 i że tych zaburzeń będzie przybywało. W związku z tym można powiedzieć, że taka konkluzja, że kondycja psychiczna Polaków maleje, spada. W związku z tym możemy powiedzieć, że gabinety prywatne, gabinety państwowe, psychologów klinicznych są przepełnione i z całą pewnością będą dalej pełne.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Kończy się październik, miesiąc walki z rakiem piersi, przed nami listopad. W tym miesiącu podejmowane są różne działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka jąder i raka prostaty.
Panowie na znak wsparcia dla tej akcji w listopadzie zapuszczają wąsy, ale to ma być tylko pretekst do poważnych rozmów propagujących akcje profilaktyczne i samobadanie wśród mężczyzn. W Polsce rak jądra jest wykrywany u 2000 mężczyzn rocznie, około 300 z nich umiera. Naszym gościem jest dziś koordynator akcji Movember Jakub Kajdaniuk z Fundacji Kapitan Światełko.
Panowie nie dbają za bardzo o siebie. Wynika to z wielu różnych rzeczy. Przede wszystkim z takich stereotypów, że mężczyzna nie prosi o pomoc, mężczyzna jest twardy, wszystko musi przetrwać, a mężczyzna tak naprawdę to nie radzi sobie ze zdrowiem, tylko jak ma katar i wtedy jak ma gorączkę, to nie jest w stanie się ruszyć z domu i trzeba mu usługiwać. Dużo jest takich stereotypów związanych właśnie z tym męskim zdrowiem, a one niestety prowadzą do tego, że panowie nie wybierają się do lekarza, kiedy naprawdę coś mu dolega, bo się boją, bo się wstydzą, bo nie chcą wyjść na mięczaków. Samochód, jeżeli coś stuka, to trzeba umówić od razu, najlepiej tego samego dnia, natomiast jeżeli coś sprawia problem, jeżeli chodzi o zdrowie, to lepiej w ogóle tego nie adresować. Zapomnieć może się jakoś rozchodzi.
Jeżeli chodzi o badanie się przez kobiety, o samobadanie, o profilaktykę raka piersi, to tutaj kampanie wszelkie społeczne bardzo dużo zdziałały i o tym mówimy normalnie. W takim kontekście, że nikt się nie wstydzi. Kiedy wrzuca się w temat rak jąder, rak prostaty, to jest zażenowanie i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. I chodzi też w tej kampanii, żeby zniknęło to zażenowanie, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać normalnie.
Ten nerwowy chichot, który, jak sama pani zauważyła, tłumaczy bardzo często takim rozmowom, on niestety nie sprzyja temu, żeby mężczyźni, którzy jakieś tego typu przygody czy problemy ze sobą mają, żeby o tym mówili otwarcie. Dlatego też częścią naszej kampanii jest właśnie zachęcanie ludzi do tego, żeby rozmawiali pomiędzy sobą. To też jest ogromnie ważne, żeby faceci nie wstydzili się rozmawiać o tym,